Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Myśmy już kosztowne słowa Boże słyszeli. Każde słowo wpada nam głęboko do serca. Już w słowie wprowadzającym musiałem o tym myśleć. Wszyscy upadli tam na swoje oblicze. Było oddanie czci i uwielbienie. My siedzimy czasem tutaj tylko tak i śpiewamy. Ty jesteś godzien, jesteś godzien, jesteś. I tam wszyscy upadli. I wszystko, co w niebie i na ziemi było, wszyscy czcili Pana. I mi przyszła ta myśl, jakie jest właściwe i prawa dziękczynność przed Bogiem, jak ono wygląda. To dziękczynienie, które do Niego się przebija, te modlitwy, które osiągają Jego tron, te, które nie są tylko tutaj słyszane, ale te, które są u góry, tak jak myśmy słyszeli, że w tych czaszach są zgromadzone modlitwy świętych i przed tron Boży są przyniesione. I to jest tak po prostu tutaj napisane, że to są modlitwy świętych. One zostały zebrane i tam przed tron łaski zostały one przyniesione i wylane. To były te modlitwy tych, którzy od Boga, poprzez Boga zostali pobłogosławieni. I te modlitwy, one znowu zostały przyniesione do tego tronu łaski. Ta odkupiona trzoda, ona ma ten przywilej i ma dojście do Boga, ażeby przynieść swoje modlitwy, ażeby one znowu tam, gdzie one się należą, mianowicie tam, gdzie łaska, skąd łaska wychodzi i tym, którzy zostali ułaskawieni, swoją moc okazała, te modlitwy wracają z powrotem tam, mianowicie do tronu łaski. I jeżeli my to słowo Pana z proroka Izajasza chcielibyśmy z pamięci zacytować, tam jest napisane, Pan mówi, moje słowo, ono nie wróci z powrotem do mnie puste, tylko ono uczyni to, na co ono zostało posłane. Ono wychodzi od tronu, to słowo. I ono przychodzi na tę ziemię i czyni w ludzie Bożym to, na co Bóg je posłał i co on sobie przedsięwziął. I ono wraca znowu z powrotem, ale ono nie wraca puste z powrotem. Tylko te modlitwy dziękczynne z serca tych, w których Słowo Boże mogło coś uczynić i dokonać, one się wznoszą do góry i one są zbierane i są wylewane na tronie łaski. Ja chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Ci, którzy są poprzez Boga ułaskawieni, oni słuchają Jego słowa i to słowo czyni w nich to, na co On je posłał. Ich dziękczynne modlitwy wracają do Niego z Jego słowem i one tam na tronie łaski są wylewane i Pan myśli o nas i On nas słyszy. W tym słowie w drugiej królewskiej 4 my mamy to zdarzenie wyjątkowe, że właśnie ci uczniowie proroka, oni uczynili tą rzecz, która prowadziła do śmierci i oni ugotowali coś, co tym ludziom, którzy to jedli, przyniosło śmierć. I to byli uczniowie, to nie uczynił ktoś jakiś, jeżeli by to jakiś uczniowie jakiegoś kapłana, kogoś by to uczynili, to moglibyśmy to przeczytać i zapomnieć, ale to byli prorocy, uczniowie proroków, którzy byli pod osłoną słowa proroczego i wyjątkowe to było, stało się to bezpośrednio po tym, kiedy ten młodzieniec tej wdowy został wzbudzony z martwych, któremu Gehazy położył swoją łaskę na nim i nic nie można było słyszeć, ale później przyszedł prorok i Bóg jego pobłogosławił i użył go i on dał tego syna swojej matce do jej rąk i ona się radowała. I później czytamy o tym głodzie i tutaj to jest opisywane, bo u Amosa 8 jest napisane naprawdę, jeżeli się nie mylę, to w wierszu 11, że Bóg w ostatnich dniach pośle głód nie za chlebem i za wodą, tylko za chleb, za głód za tym, ażeby słyszeć Słowa Boże. I właśnie wtedy, kiedy jest jakiś głód, wtedy ludzie zaczynają wszystko jeść, obojętnie cokolwiek by to nie było. I właśnie w tym czasie musimy być bardzo uważni. My wszyscy, którzy należymy do starszej generacji i ciężkie czasy przeżyliśmy i te lata wcześniejsze, my wiemy, co było w czasach głodu, co było wszystko na stół stawiane. Dzisiaj byśmy się źle czuli i pot by nam spływał po plecach i nie wiem, czy byśmy to jeszcze raz jedli, cośmy wtedy jedli. Tam był, w tym kraju był głód, i nieprzyjaciel ludzi omamił, i ażeby oni mogli coś do garnka dać, ażeby cała rzecz była zatruta, bo to nic innego nie było jak zatrucie. To nie mogło być jedzone. Kto to zjadł, ten umarł. Ja mówię wam. I kto z ziemskiego punktu widzenia zostaje zatruty i umrze, to jest przykro, ale kto duchowo zostanie otruty w tym czasie głodu i tam, gdzie Bóg swoje prorocze słowo posłał, taki człowiek, nad nim można lamentować i on niechby wrócił do Boga i do swojego słowa, i niechby pojął, co tutaj się stało. I kto czyta tą historię we właściwy sposób i wszelkie pismo jest od Pana darowane, jest potrzebne do pouczenia i do napomnienia, to jest napomnienie, że oni znowu wołali męża Bożego, mianowicie proroka. Jest napisane i oni wołali, śmierć jest w garnku mężu Boży. Tak wiele im się przypomniało, że nikt inny tutaj nie otrzyma jakiejś wskazówki i nikt od Boga nie może być użyty, ażeby tą całą sprawę odtruć, jak tylko ten, któremu zostało to Słowo Boże od samego początku darowane. To był ten prorok Elizeusz. I oni mówili, śmierć jest w garnku i oni nie mogli z tego jeść. Oni to od razu widzieli i wiedzieli, że coś się tutaj nie zgadza z tą rzeczą. Jeżeli ja o tym myślę i co ludzie wszystko duchowo widząc, co oni wszystko połykają i oni tego nie odczuwają i nie widzą. I wtedy oni to zrozumieli. Dla nich była pomoc, dla nich była nadzieja, dla nich był ratunek. Jest napisane, wtedy on rzekł, więc przynieście mąki. W Starym Testamencie, w III Mojżeszowej możecie otworzyć, że mąka jest jako ofiara pokarmowa przynoszona przed Pana, jako ofiara pokarmów, z pokarmów. Co to było? Tutaj chodziło o pokarm, który miał być jedzony, który był nie do spożycia i on tutaj dał mąkę i wszystko było w porządku. On miał wskazówkę od Pana. Wtedy on rzekł, więc przynieście mąki A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi, niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Widzicie, ta śmierć w tym garnku to była ta trucizna, która tam była, się znajdowała, to była ta cała sprawa, ale potem, kiedy ten mąż Boży na podstawie Bożego, Bożej wskazówki tą mąkę tam dał, teraz rozdaj to dla ludzi, ażeby oni mogli to jeść. I tam nie było już nic szkodliwego w garnku. Niechajby Bóg naprawdę darował łaski, więcej łaski niż myśmy zasłużyli sobie, więcej niż my możemy wyprosić. Tak wiele, jak jest nam niezbędne i potrzebne, i my wiele potrzebujemy, bardzo wiele potrzebujemy. My możemy z Janem powiedzieć, z Jego pełni myśmy brali łaskę za łaską. Coś innego to nie było. Ja musiałem, kiedy objawienie 4 było czytane, musiałem myśleć o tym słowie w Starym Testamencie, musiałem myśleć, które równolegle z tym słowem się jest, z Ezechiela 1 i 3. To jest wyjątkowe słowo. Tutaj u proroka Ezechiela w pierwszym rozdziale, tutaj jest już napisane w pierwszym wierszu, który jest bardzo ważny i który mówi o tym, co później przyjdzie. I 30 roku, w czwartym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. To podkreślenie leży tutaj może na dwóch, trzech rzeczach. Ten prorok tutaj, on był przyprowadzony do tych, którzy byli na wygnaniu. To jest punkt pierwszy. Nie do tych, którzy byli wolni, tylko do tych, do ludu izraelskiego, który był na wygnaniu. To jest punkt pierwszy. I tam otworzyły się niebiosa. Jako trzecie, ja widziałem, miałem widzenie Boże. Nie tylko widzenie, ale to jest Boże widzenie on miał. Widzenia, które dotyczą się historii zbawienia i te rzeczy, które są w Biblii zapisane, te objawienia i widzenia, one są dla Twojego i mojego pouczenia, żebyśmy my tą wolę Bożą mogli rozpoznać. Jak później czytamy w objawieniu w tym samym rozdziale, w czwartym rozdziale, w wierszu pierwszym, tam stoją prawie te same słowa. Jan, on widział, że niebiosa się otworzyły i on był, został zabrany w duchu, w górę zachwycony i on widział te rzeczy, które Bóg jemu objawił. I ten prorok tutaj, Ezechiel, on do tych, którzy byli na wygnaniu, był przyprowadzony i niebo się otworzyło i on widział widzenia Boże. I my wiemy dokładnie, że zbór był również w niewoli duchowej w taki czy w inny sposób, ale Bóg darował łaski. On nas nie pozostawił naszemu losowi, tylko On swojego proroka posłał. On niebiosa otworzył. On darował Boże widzenia i On darował objawienie swojego słowa i swojego ducha. A żeby wszyscy ci, którzy tego głosu Bożego słyszą, ażeby oni mogli wyjść i ażeby było im pomożone. I kiedyśmy my o tych czterech postaciach czytamy w objawieniu 4, ja musiałem myśleć o tym, że tutaj u Ezechiela już o tych czterech postaciach jest napisane, mianowicie w rozdziale pierwszym, w piątym wierszu, a pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot, a z wyglądu były podobne do człowieka. Lecz każde z nich miała cztery twarze i każde cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęce i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce, a te cztery żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały i twarze nie obracały się, gdy się posuwały. Każda posuwała się wprost przed siebie. Ich oblicza wyglądały u wszystkich czterech z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. Porównajcie to z tym, co w objawieniu 4 jest napisane. Dokładnie to samo opisanie. Dokładnie te cztery postacie, jak prorok Ezechiel je widział u Boga. Wszystkie rzeczy już dawno były zakończone. Plan Bożego zbawienia, on się nie zaczyna w Nowym Testamencie. Już prorocy go już przedtem widzieli. Oni widzieli wszystkie te rzeczy w Bożych widzeniach i oni zapisali to, że niebiosa się im otworzyły i również i my możemy z łaski stać pod otwartym niebem i możemy to, co w Bożych widzeniach zostało pokazane i powiedziane i zostało objawione, to możemy przyjąć. Wiecie, ja nie wiedziałem, że to słowo dzisiaj wieczorem będzie czytane. I ja absolutnie w ogóle nic z Biblii nie czytałem, ani jednego wiersza nie czytałem. Cały dzień nie czyniłem tego, ale zawsze o tym i o tamtym słowie myślałem cały dzień, ale ja specjalnie nic nie czytałem dzisiaj, ażeby nie przyjść do zgromadzenia i być jakoś się nie czuć zobowiązanym to, co już przeczytać, to, co już czytałem dzisiaj. Ale jedno mnie bardzo poruszyło wewnętrznie i ja musiałem tak o tym myśleć. Tak musiałem o tym myśleć, że ludzie się ludzi trzymają i ten jeden od tego się uzależnia i tamten od tamtego i w taki i w inny sposób to czyni. Jeżeli ja mogę to tutaj przeczytać i my wszyscy możemy to przeczytać, że mężowie Boży, oni widzieli Boże widzenia i oni to ludziom dalej podawali, to oni nie wiązali tych ludzi ze sobą i nie uczynili tych ludzi, którzy słuchali od siebie zależnych, tylko oni ich powiązali z Bogiem i oni uczynili, ażeby ci ludzie byli uzależnieni od Boga i tu się objawia zawsze to, od kogo oni przychodzą. Jeżeli oni od Boga przychodzą, te rzeczy, one nas prowadzą do powiązania z Bogiem i one nas czynią od Boga uzależnionych. I jeżeli to od jakiegoś człowieka przychodzi, to nas uzależnia również od człowieka wtedy. Ale jeżeli te rzeczy przychodzą od Boga, wtedy one nas czynią od Boga zależnymi i wiążą nas z Bogiem. I to jest właśnie to, co my właściwie chcemy mieć. To powiązanie do Boga. Z Bogiem być powiązani i Jego się trzymać. A żeby być jednym duchem z Nim, jak Paweł to do Koryntian wypowiada i pisze. Tutaj w 13 rozdziale u proroka Ezechiela jest nam mówione, wiersz 17, Ezechiel 13, rozdział 17, wiersz. A ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko córkom swojego ludu, które prorokują z własnego natchnienia i prorokuj przeciwko nim. I mów tak, mówi Wszechmogący Pan, biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi którego, każdego wzrostu, aby łowić duszę. Czy chcecie wyłapywać duszę z mojego ludu, byle tylko je własne życie zachować? Tak. Nie Pan, to tamci to robią, którzy to czynią. I to jest to prawdziwe słowo. To jest tak prawdziwe, jak prawdziwy to Bóg powiedział. Chcecie duszę zabijać? Tutaj w drugiej Królewskiej czytaliśmy, tam jest śmierć w garnku. Kiedy jest śmierć w garnku? Wtedy, kiedy się własne rzeczy daje. Wtedy jest śmierć w garnku i wszyscy ci, którzy będą jedli, oni wszyscy umierają duchowo. I tutaj jest Bóg prorokowi, do proroka powiedział, do tego męża, który widział te Boże widzenia i powiedział, przepowiadaj. I to jest, mów tak przeciwko tym, które prorokują. To jest bardzo mocna sprawa i twarda sprawa, ale Bóg jego na to przeznaczył i jemu to nakazał. I tutaj jest napisane, które wszystkie te, wszystko te rzeczy szyły i tak dalej, i oni na wszystko mają wymówkę i wiedzą, co mogą powiedzieć. I tutaj ten problem, ażeby duszę złapać i duszę zabić, które należą do mojego ludu, i zachowujecie sobie duszę dla swojego życia. On wie, gdzie co ma być czynione i co ma być powiedziane, ale Bóg to wszystko odmieni i Bóg to odmieni. On musi to odmienić. On zwróci wszystko. I z powodu trochę chleba bezcieśnicie miał u mojego ludu za garści jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa. Tak, to jest nie do pojęcia. My, którzy mi poświadczamy, że jesteśmy z prawdy, o nas miałoby być powiedziane, ludu mój, to jest z prawdy. Kto jest z prawdy, on słucha prawdę. Tu jest mówione, kto mój lud okłamuje i on chętnie słucha kłamstwa. Tam już się coś nie zgadza więcej, bo kto jest z prawdy, on mówi nasz Pan u Jana 11, on słucha słowa prawdy. Jan pisze, kto z prawdy jest, ten słucha nas. I tutaj jest coś wyjątkowego mówione. I wy wiecie, te rzeczy, one się jeszcze nie zmieniły. Czasy przychodzą i idą, ale w duchowym obszarze nic jeszcze się nie zmieniło. Bóg będzie darował łaski temu, ażeby ci Jego pozostali w Jego objawionym Słowie, ażeby to, co Bóg mówił, nic nie było dodane. Jeżeli tak będzie, to wtedy jest śmierć w garnku i kto z tego będzie jadł, ten nie przeżyje. I tamci ludzie wtedy, oni jeszcze mieli dobrą świadomość, mieli, oni bezpośrednio widzieli, kiedy ten pokarm oni zjedli, to wiedzieli, że coś tam jest nie w porządku, że coś się nie zgadza. Oni jeszcze mieli tą rozróżnianie. Niechajby Bóg tobie i mnie darował rozróżnianie tych rzeczy, czy nie ma czegoś tam, co jest dodane do tego. I my jemy i można tak dobrze tam jeszcze mieszać w tym i tą rzecz przygotować, ale jeżeli my coś dodaliśmy tam do tego, wtedy jest śmierć w garnku i trzeba się od tego odwrócić i z powrotem wrócić do Słowa Bożego, tak jak Pan to poprzez swoich sług i proroków przemówił i nas zachował i z łaski nam wszystko objawił. Tam w objawieniu 4 było coś jeszcze, co mnie bardzo poruszyło i ja chciałbym na sam już teraz dojść do końca. Tutaj ta dziękczynność, ja już to wymieniłem. I ja myślę, my powinniśmy, jeżeli my ten wiersz śpiewamy, godzien jesteś, my powinniśmy chociaż stać, ażeby Panu śpiewać w bojaźni przed Nim. I ja to w moim sercu tak naprawdę miałem. Jeżeli oni już wtedy upadli, wtedy powinniśmy my co najmniej powstać. Jest tutaj napisane, że te istoty żywe były, miały pełno oczu w głowie i wołały: święty, święty, święty jest Pan w dzień i w nocy, ten wszechmogący Bóg, który był i który jest i który przyjdzie. To jest Pan, ten wszechmogący Bóg, który swoich proroków posłał od dawien dawna i On otworzył swoje słowo przed nimi i On im darował Boże widzenia, otworzył niebiosa. I potem, kiedyśmy już objawienie 4 znowu otworzyliśmy, ten pierwszy wiersz i może część, może nie cały ten pierwszy wiersz. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Jan musiał długo czekać. Wszyscy inni apostołowie, oni już byli u Pana. I oni na zewnątrz można było powiedzieć, ten mąż, on musiał taką drogą jeszcze iść ciężką. On był wypędzony do dzikich zwierząt na wyspę Patmos, ale co było to? To było prowadzenie wszechmogącego Boga. Ten mąż, on został użyty do tego, ażeby nam te rzeczy pokazać, ażeby się z nami tym podzielić. Nie wszystkie dzieci Boże są prorokami, ale wszystkie dzieci Boże mają dojście do tego, co Bóg poprzez proroków przemówił i mówił i co On objawił. My nie potrzebujemy, my nie musimy być prorokami, niechajbyśmy milczeli, ażeby być takimi, ale ważne jest to, że my Słowo Boże możemy przyjąć. To wystarczy mi, jeżeli mąż od Boga posłany i użyty, te rzeczy jemu zostały, mogły być objawione i że ja je później mogę słyszeć, w wierze je mogę przyjąć. Jeżeli Bóg mnie to poprzez swojego ducha objawi, wtedy ja widzę dzisiaj to samo poprzez ducha objawione, co Jan wtedy widział. I tutaj jest napisane ten wiersz, który myśmy już podkreślili, wiersz 9. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedział na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedział na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. My widzimy, że tych 24 starców, że oni nie stali tam i nie mieli udziału w tym i słuchali tylko tego, kiedy te cztery postacie się upadły przed nim i przyniosły dziękczynienie. Oni również upadli na swoje oblicze i oni oddali również dziękczynienie. My nie możemy inaczej, jak tylko Pana czcić i uwielbiać, jeżeli On jest czczony i uwielbiany. Jak wtedy powiedzieć, jeżeli jest dziękczynienie przynoszone, aż jak z Nim je czcić i uwielbiać z tymi, którzy Pana czczą i uwielbiają. My mamy udział w tej samej łasce, my mamy udział w tym samym Słowie i dlatego, tak jak my tutaj, to całkowite zgodę widzimy tutaj w tych dwóch słowach. Ja bym się w ogóle nie dziwił, kiedyby Bóg powiązanie między zgromadzeniami swojego ludu i między chwałą by zrobił powiązanie, ażeby to wszystko jedno w drugie się zazębiało. I widzicie te cztery postacie, one później przy otwarciu pierwszych czterech pieczęci były przy tym. My nie chcemy się teraz przy tym zagłębiać i do tych rzeczy, o tych rzeczach mówić, ale gdzieś i kiedyś Bóg wszystko tak poprowadził i pokierował, że wszystko, tak jak Paweł to do Efezjan napisał, ażeby wszystko to mogło być streszczone i związane, ażeby wszystko to, co jest w niebie i na ziemi, mogło być związane i ażeby wszystko w Chrystusie jako głowa mogło być wszystko zebrane i złączone. I tak nie pozostaje nam nic innego, jak naszemu Panu i Bogu z serca dziękować, Jego uwielbiać i czcić Jego. Nie zapomnijcie tego. Jeżeli Bóg z tobą i ze mną mówił, jeżeli to słowo przepowiedni, które wyszło z tronu ciebie i mnie poruszyło i osiągnęło, wtedy to nas z Bogiem połączyło, mianowicie z tym, który do nas przemówił. Ja również o tym myślałem krótko. W tych dniach Pawła tam byli ludzie, którzy mówili, ja jestem, należę do Pawła, a ci inni mówili, ja należę do Apollosa i do Piotra albo Kajfasza. Jakie imię by się nie użyło? Paweł był tym, który powiedział, kto dla was umarł? Czy ja moje życie za was oddałem, że wy na mnie się powołujecie? To byli wierzący, którzy byli usposobienia ludzkiego, którzy nie pojęli tego, że tacy ludzie tylko jako narzędzia Boże mogli działać, nie jako ludzie, że ażeby uwiązać ludzi do swojej osoby tylko, ażeby ich doprowadzić do powiązania z wszechmogącym Bogiem. I to właśnie chce Bóg w tym końcowych i ostatnich dniach chce uczynić, ażeby Jego lud nie od tego albo od tamtego był uzależniony i jeszcze może zniewolony, tylko ażebyśmy my z Bogiem byli powiązani i ażebyśmy od Niego byli uzależnieni, ażebyśmy my to powiązanie z Nim mieli i wtedy wszystko będzie dobrze. Jeżeli ty i ja, my z Bogiem jesteśmy powiązani, wtedy my jesteśmy powiązani wspólnie do tej wstęgi Bożej miłości i to jest ta wstęga Bożej doskonałości. Nikt i nic nas nie oddzieli od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Prorocy widzieli Boże widzenia, które miały znaczenie zbawienne. Oni to zapisali i my w tych dniach mamy ten wielki przywilej o tych rzeczach, ażeby doświadczyć ich i o nich słyszeć, ażeby do nich spojrzeć, do rzeczy, których wielu nie widziało i nie słyszało przed nami. Niechajby było powiązanie z Bogiem w nas, niechajby to było dokonane w nas i niechajbyśmy się uwolnili od wszystkich innych powiązań. I wy może dzisiaj wieczorem mi nie wierzycie, ale większość wierzących, oni są uzależnieni od innych. Oni są uzależnieni od tych, którzy nad nimi czuwają. I w zborze Jezusa Chrystusa tak nie miałoby być. My chcemy być tylko uzależnieni od naszego Pana i Zbawiciela. Ażeby tylko mieć powiązanie z Nim, jeżeli Ty i ja, jeżeli my mamy z Nim powiązanie i z Nim wszystkie dzieci Boże, więcej nie potrzebujemy, wtedy my jesteśmy wspólnie powiązani. Niechajby Bóg nas pobłogosławił, niechajby On darował nam łaski, ażebyśmy w wierze mogli iść naprzód i wy będziecie widzieli, że koniec będzie ukoronowany i nam nie pozostaje nic innego, jak tylko wytrzymać aż do końca i należeć do tych, którzy tą koronę żywota otrzymają. I jednego dnia może to będzie się nam powodziło tak jak tym 24 starcom, że oni swoje korony zdjęli i położyli je i mówili: Ty sam jesteś godzien. Oni się nie widzieli jako godni, tylko tą koroną, którą oni otrzymali w obecności Pana, ich Boga, że mogli ją zatrzymać. Oni mówili: Ty jesteś sam, Ty jesteś godzien, i oni swoje korony zdjęli i z Tobą i ze mną tak może będzie, ale jedno jest pewne. On, ten, który niósł tą koronę cierniową, On jest ten jedyny, który jest godzien, ażeby być ukoronowanym. Ten, który był godzien wziąć tą księgę, ażeby otworzyć tych 7 pieczęci. Ten, który jest godzien, ażeby Jego Słowo tym objawić, którzy Jemu należą. Niechaby Jego błogosławieństwo w wyjątkowy sposób na nas wszystkich spoczywało na nas w tym duchowym czasie, gdzie jest teraz głód. Pan przygotował wyjątkowy pokarm, nie? Ci wszyscy uczniowie, ja nie mam żadnego problemu z ludźmi, którzy nie mają pojęcia. Oni nie wrzucają nic do garnka, co jest niedobre. Ale ci uczniowie proroków, mam problem, że tam ktoś coś wrzuci do garnka, gdzie może mieć miejsce za trucie. Jeżeli ty gdzieś coś wrzucisz, to nic to nie robi dla tego, co jest w garnku. Ale jeżeli ktoś przychodzi z fałszywą inspiracją, wtedy ta sprawa całkowicie inaczej wygląda. I to jest właśnie ten moment, gdzie my musimy uważać i musimy być czujni, i Bóg tych swoich ale zachowa. I ja wiem, jak było wtedy, tak to również i będzie teraz, w tych dniach. Jeżeli my z powrotem wrócimy i powiemy: Panie, tak jak Ty poprzez usta Twojego proroka mówiłeś, tak my pozostawiamy to stać. Wy będziecie widzieli, że wszyscy będą znowu zdrowi, wszyscy będą mogli jeść i nie będzie już więcej śmierci w garnku. Zatrucie nie było poprzez proroka przyniesione, nie to, co on od Boga miał czynić, tylko to było poprzez tych uczniów proroka. I tam jest właśnie ten problem. Niechajby Bóg mnie, Tobie i mnie, i nam wszystkim, niechajby On dopomógł naprawdę, ażebyśmy my w rzeczywistości było nam pomożone, wywyższone i czczone, niechaj byłoby Jego święte imię. Amen.